aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Papież spotkał się z premierem Malty. Rozmawiał też z obrońcami praw argentyńskich Indian.
O dialogu z Żydami, jaki prowadził będąc arcybiskupem Buenos Aires, Franciszek opowiedział delegacji Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych.
Tydzień dla nadziei. Taką nazwę noszą rozpoczęte w Brukseli Dni Refleksji nad chrześcijańskimi korzeniami Europy.
Witamy w poniedziałek, 24 czerwca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Na specjalnej audiencji Ojciec Święty przyjął premiera Malty Josepha Muscata. Stojący od marca na czele rządu lider Partii Pracy odwiedził także Watykański Sekretariat Stanu. Jak poinformowano w wydanym przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej komunikacie, w trakcie serdecznych rozmów przypomniano apostolskie korzenie Kościoła na Malcie oraz niezatarte znamie, jakie chrześcijaństwo pozostawiło w dziejach i kulturze ludności archipelagu. Przypomniano też niezapomniane wizyty Jana Pawła II i Benedykta XVI na tych śródziemnomorskich wyspach.
Podkreślono konieczność podtrzymania wartości chrześcijańskich, odwołując się do doniosłej roli, jaką pełni Kościół katolicki wraz ze swymi instytucjami o charakterze edukacyjnym i opiekuńczym, czytamy w komunikacie. Wyrazem tego były liczne porozumienia zawarte między Stolicą Apostolską i Maltą, dotyczące między innymi nauczania religii w szkołach państwowych, szkół katolickich i własności kościelnej. Szczególny nacisk położono na porozumienie w sprawie cywilnych skutków małżeństw kościelnych, które będzie przedmiotem najbliższych rozmów między obu stronami.
Podczas watykańskich rozmów premiera Malty Muscata nie zabrakło spraw międzynarodowych. Dotyczyły one sytuacji krytycznych w rejonie Morza Śródziemnego, roli Malty w Unii Europejskiej, a także zjawiska migracji w kierunku Europy, które angażuje zarówno Kościół, jak i rząd tego wyspiarskiego kraju.
Jako drogich starszych braci papież Franciszek powitał w Watykanie delegację Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych. Od ponad 40 lat ma on regularne kontakty ze Stolicą Apostolską. Razem z Watykańską Komisją do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem urządził już 21 spotkań, które niewątpliwie umocniły wzajemne zrozumienie i przyjaźń Żydów i chrześcijan, zauważył Ojciec Święty. Przygotowuje się już kolejne takie spotkanie w październiku w Madrycie na temat wyzwań stojących przed wiarą we współczesnych społeczeństwach.
Franciszek zaznaczył, że w tych miesiącach pontyfikatu spotykał się już z osobistościami żydowskimi. Mając dziś jednak po raz pierwszy okazję rozmawiać z oficjalną grupą przedstawicieli organizacji i wspólnot żydowskich, czuł się zobowiązany, by przypomnieć to, co Sobór Watykański II w deklaracji Nostra Aetate stwierdził uroczyście na temat więzi łączącej Kościół z narodem, który został nieodwołalnie wybrany przez Boga.
Ze względu na nasze wspólne korzenie, chrześcijanin nie może być antysemitą, podkreślił papież. Zwrócił uwagę, że zasady wspomnianej deklaracji soborowej przyczyniły się w ostatnich dziesięcioleciach do naszej większej znajomości i wzajemnego zrozumienia. Przypomniał wkład, jaki jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej wnieśli tu swymi znaczącymi gestami i serią dokumentów pogłębiających refleksję teologiczną o relacjach chrześcijańsko-żydowskich.
Stanowi to jednak tylko najbardziej widoczną część wielkiego ruchu, który powstał na szczeblu lokalnym w różnych miejscach na całym świecie. Ja sam jestem tego świadkiem. Podczas mojej posługi arcybiskupa Buenos Aires dane mi było utrzymywać relacje szczerej przyjaźni z przedstawicielami świata żydowskiego. Rozmawialiśmy często o obu naszych tożsamościach religijnych, o obrazie człowieka w Piśmie Świętym, o tym, jak zachować żywe poczucie Boga w świecie pod wielu względami sekularyzowanym. Rozmawiałem z nimi przy wielu okazjach o wspólnych wyzwaniach stojących przed Żydami i chrześcijanami. Przede wszystkim jednak, jako przyjaciele, cieszyliśmy się obecnością drugiego. Wzbogacaliśmy się nawzajem w spotkaniu i dialogu w postawie wzajemnego otwarcia, a to pomogło nam wzrastać jako ludziom i jako wierzącym. To samo miało i ma nadal miejsce w wielu innych częściach świata, a te relacje przyjaźni stanowią pod pewnym względem podstawę dialogu rozwijanego na szczeblu oficjalnym.
Papież Franciszek przyjął dziś na specjalnej audiencji argentyńskiego architekta i rzeźbiarza, a zarazem działacza społecznego Adolfo Maria Pereza Esquivela. Za swoje zaangażowanie na rzecz obrony praw człowieka w Ameryce Łacińskiej został on uhonorowany w 1980 roku pokojową Nagrodą Nobla.
Esquivel spotkał się z Franciszkiem w Watykanie już 21 marca. Tym razem poprosił o audiencję wraz z Felixem Diazem, liderem żyjącego w Argentynie indiańskiego plemienia Kom, towarzyszącą mu Amandą Asijak oraz księdzem Francisco Nazarem, duszpasterzem ludów tubylczych w argentyńskiej prowincji Formosa. Chcieli oni przedstawić papieżowi poważne naruszenia praw człowieka, które dotykają rdzenną ludność w Ameryce Południowej. Chodzi zwłaszcza o prawo do własnego terytorium i tożsamości kulturowej.
Podobnie jak Jan Chrzciciel, również Kościół jest wezwany do głoszenia Słowa Bożego aż po męczeństwo. Przypomniał o tym podczas porannej mszy papież Franciszek. W liturgii w kaplicy domu świętej Marty wzięli udział pracownicy Papieskiej Rady Kultury oraz Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej.
Jak zaznaczył w homilii Ojciec Święty, postać Jana Chrzciciela nie zawsze jest łatwa do zrozumienia. Z jednej strony jest on niewątpliwie prorokiem, postacią wybitną, która jednak z drugiej strony kończy marnie. Jan sam siebie definiuje jako głos na pustyni, jednak, jak stwierdził papież, jest to głos bez słowa, bo słowem nie jest on, lecz ktoś inny. Istotą tajemnicy Jana było to, że nigdy nie przywłaszczył sobie słowa, a pozostał tym, który je wskazuje.
Jan wydaje się być niczym. Takie jest jego powołanie, unicestwić się. I gdy rozważamy dziś życie tego człowieka, tego wielkiego, mocnego, wszyscy myśleli, że jest Mesjaszem. Widzimy, jak to życie ulega zniszczeniu, aż po mrok więzienia i rozważamy wielką tajemnicę. Nie wiemy, jak wyglądały ostatnie dni Jana. Wiemy jedynie, że został zabity, a jego głowa powędrowała na tacy jako wielki prezent od pewnej tancerki dla pewnej cudzołożnicy. Myślę, że niżej już nie można było zejść, unicestwić się. I taki był koniec Jana.
Papież przypomniał, że w więzieniu Jana nachodziły wątpliwości i trwogi, o czym świadczy wysłanie do Jezusa uczniów z zapytaniem, czy jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. To każe mi wiele myśleć o Kościele, dodał Franciszek.
Kościół istnieje, by głosić, by być głosem słowa swego oblubieńca, który jest słowem. I Kościół istnieje, by głosić to słowo aż po męczeństwo, a dokładnie po męczeństwo z ręki pysznych, najbardziej pysznych na świecie. Jan mógł czuć się kimś ważnym, mógł coś powiedzieć od siebie. Ja sądzę, że nie nigdy, tylko wskazywał, był głosem, a nie słowem. To jest tajemnica Jana. Czemu Jan jest świętym i nie zgrzeszył? Bo nigdy nie brał jakiejś prawdy za swoją własność. Nie chciał stać się ideologiem. Człowiek, który wyrzekł się siebie po to, by słowo mogło wzrastać. A my jako Kościół możemy dziś prosić o łaskę, byśmy nie stali się Kościołem zideologizowanym.
Ojciec Święty zaznaczył, że również Kościół powinien słuchać Jezusowego słowa i stawać się głosem, szerzyć je z odwagą. W ten sposób bez ideologii mógłby przeżywać swoje Mysterium Lune, czyli tajemnicę świecenia odbitym światłem swego oblubieńca, niczego nie uważając za swoje, a służąc misji słowa.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Kościół w Europie, Kościół dla Europy, Kościół w sercu Europy. To główne przesłanie rozpoczętego w Brukseli Tygodnia dla Nadziei. Jest to inicjatywa Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej Comece, przygotowana wraz z Ekumeniczną Kaplicą Zmartwychwstania, służącą na co dzień pracownikom instytucji unijnych i z miejscowym Kościołem Dominikanów. Tydzień został zorganizowany w 10. rocznicę opublikowania adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, Ecclesia in Europa.
Zadaniem tygodnia jest zainspirować do refleksji nad Europą, jej chrześcijańskimi korzeniami oraz wyzwaniami z perspektywy chrześcijańskiej, poprzez serię spotkań ze świadkami, z postaciami świętych i błogosławionych. Życie i zaangażowanie świętych i błogosławionych inspiruje do refleksji nad różnymi aspektami współczesnego życia, politycznego, społecznego i ekonomicznego. Świadkowie, z którymi będziemy spotykać się w tym tygodniu, to błogosławiony Jerzy Popiełuszko i refleksja nad dążeniem do prawdy, wolności i solidarności, błogosławiona Hildegarda Burian i refleksja nad godnością i zaangażowaniem kobiet w życie polityczne, święty Bernardyn ze Sieny, refleksja nad etyką biznesu, święta Hildegarda z Bingen i zrównoważony rozwój, czy też błogosławiony Don Pino Pulizzi i przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Z Brukseli dla Radia Watykańskiego ksiądz Krystian Sowa, jezuita.
Z rąk syryjskich rebeliantów zginął katolicki duchowny. Napadli oni, splądrowali i częściowo zniszczyli klasztor franciszkański w Ganassie na północnym zachodzie Syrii. Poniósł przy tym śmierć katolicki pustelnik ojciec François Murad. Ten mnich syryjski chronił się od kilku miesięcy w opuszczonym klasztorze. Po napadzie franciszkanie z miejscowości Kanaje w tej samej części kraju udali się do Ganassie, by dać pochówek zabitemu. O tych faktach poinformował wczoraj kustodię Ziemi Świętej przełożony braci mniejszych w Syrii, ojciec Halim Nurzaim. Ostrzega on państwa zachodnie, że popierając syryjskich rebeliantów, w rzeczywistości pomaga się islamskim ekstremistom zabijać chrześcijan. Franciszkanin obawia się, że na tych terenach wkrótce nie będzie już żadnego wyznawcy Chrystusa.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Około 12 tysięcy osób, w tym wielu polskich biskupów, uczestniczyło wczoraj w Oświęcimiu Brzezińce w celebracji symfoniczno-katechetycznej Cierpienie Niewinnych. Była to jednocześnie polska premiera symfonii przygotowanej przez Kiko Arguello, inicjatora drogi neokatechumenalnej. Dzieło jest hołdem dla milionów ofiar Holokaustu. Celebracji przewodniczył metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz.
Jesteśmy wdzięczni Kiko Arguello i tym wszystkim, którzy w symfonii zawarli chociaż cząstkę tak bardzo niesymfonicznego cierpienia niewinnych. Nie da się jednak ukryć, że tutaj nie chodzi tylko o muzykę. Tutaj może jeszcze bardziej wymowne jest miejsce. I jeśli symfonia mówi o cierpieniu niewinnych, to miejsce, na którym jesteśmy, nie tylko mówi, ale woła, a nawet wręcz krzyczy. Życzy w imieniu milionów ofiar.
Pięcioczęściowa symfonia była do tej pory grana m.in. w Watykanie, Jerozolimie czy Paryżu. Nie otwieramy kierunku Gender Studies, powiedział rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor dr habilitowany Antoni Dębiński. Po raz kolejny odniósł się on do wątpliwości, jakie wyrażał m.in. biskup włocławski Wiesław Mering. Chodzi o ofertę wykładu na KULU Gender, Feminizm, Queer Studies, Men Studies.
Raz jeszcze chcę podkreślić, że nie uruchamiamy studiów pod nazwą Gender Studies, natomiast jest to jeden z przedmiotów, który w ramach nowo uruchamianego kierunku ewentualnie zostanie zaoferowany naszym studentom w ramach nowego kierunku, który ewentualnie uruchomimy w ramach Instytutu Filologii Polskiej.
Ksiądz profesor Dębiński po raz kolejny wyjaśnił też, że tytuł wywiadu, jaki ukazał się z nim w naszym dzienniku, jest mylący. Nie wypowiedziałem słów, które znalazły się w tytule rozmowy, powiedział rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.